magazyn medyczny Radia Kraków. Dziś wracamy do tematu nadciśnienia. Sporo wątpliwości, sporo pytań takich codziennych Państwu podsuwamy albo wyprzedzamy pytania, które Państwo zadają. I dziś kolejna seria takich pytań. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Marek Klocek, lekarz kardiolog z pierwszej kliniki kardiologii, elektrokardiologii interwencyjnej oraz nadciśnienia tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum. Dzień dobry panie docencie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą biegać w maratonach? No maratony są coraz bardziej popularne, nawet niezawodowcy biorą w nich udział i stąd takie właśnie pytanie.
Niewątpliwie problem jest ważny. My polecamy, aby każda osoba z nadciśnieniem, niezależnie od stopnia tego nadciśnienia, od czasu jego trwania, wykonywała codziennie według zaleceń tak zwane regularne ćwiczenia aerobowe, czyli tlenowe. Do nich należą najczęściej szybkie marsze, jazdy na rowerze, pływanie, jogging, nazwijmy go truchtem, przynajmniej 30-40 minut w ciągu dnia w każdym dniu tygodnia. To jest bardzo ważne, że to nie jest wysiłek, który ma raz w tygodniu, dwa następować. I taki wysiłek, takie regularne ćwiczenia aerobowe pozwalają, proszę Państwa, zmniejszyć ciśnienie tętnicze krwi o kilka, a nawet do 10 mm słupa rtęci, bez zażywania leków.
To jest prawda. Mówiąc, informacja dość zaskakująca, bo jednak mamy takie przekonanie, że ruch powoduje podniesienie ciśnienia, a nie obniżenie i uregulowanie tego ciśnienia, że raczej siedząc czy śpiąc będziemy mieć niższe ciśnienie niż maszerując szybko.
Ja myślę, że wystarczy, żeby Państwo sobie zapamiętali, że właśnie w nadciśnieniu jest odwrotnie. Im więcej my siedzimy, odpoczywamy, oszczędzamy się, tym ciśnienie wyższe. Natomiast im więcej się ruszamy w tym zakresie, o którym powiedziałem, te ciśnienia niższe. To wynika z prostych mechanizmów związanych z rozszerzeniem naczyń, z lepszą pracą serca, z uruchomieniem różnych substancji korzystnie wpływających na pracę naczyń. W związku z tym właśnie po dłuższym wysiłku, trwającym przynajmniej kilkanaście minut, my widzimy stabilizację tego ciśnienia i bardzo często po takim wysiłku, jeśli zmierzymy sobie ciśnienie, mamy niższe niż w momencie, gdy zaczynaliśmy wysiłek. Oczywiście udział w maratonie, czyli na tym w biegu na tym królewskim dystansie nieco ponad 42 kilometrów, to jest jednak zupełnie inny rodzaj wysiłku ciągłego. Na pewno w zależności od stopnia wytrenowania osoby trzeba liczyć się z takim wysiłkiem przez około 4-5 godzin. Więc to jest rodzaj już sportu wytrzymałościowego, przynajmniej takiej umiarkowanej, a najczęściej okresowo też dużej intensywności. I tak jak w każdym wysiłku, tutaj też dochodzi na początku do wzrostu częstości tętna i troszkę ciśnienia tętniczego, ale już po kilkunastu minutach te wartości się stabilizują i mogą oczywiście się wahać w zależności od tempa biegu, od warunków terenowych. Na podbiegach tętno musi przyspieszyć. Oczywiście ważna jest pogoda, upały, to nie jest sprzyjająca pogoda. Też stopień wytrenowania jest ważny tutaj w tym zakresie. Ale żeby ukończyć maraton, niezależnie od tego w jakim czasie, trzeba mieć wcześniejsze doświadczenie w biegach takich długodystansowych. Więc osoba, która zakłada sobie, że pobiegnie w maratonie od tak, bo na przykład wykonuje regularne ćwiczenia aerobowe, takie zgodne z tym, o czym wcześniej mówiłem, dla osób z nadciśnieniem, to najpewniej nie będzie w stanie ukończyć takiego biegu, dlatego że tutaj trzeba mieć doświadczenie, trzeba na przykład swobodnie biegać już dystanse takie, powiedzmy, 10-kilometrowe, mieć za sobą kilka półmaratonów, i wtedy możemy do czego przystąpić? Do takiego programu treningowego, który zwykle według różnych oczywiście metod trwa przynajmniej 16 tygodni i zakłada biegać krótszych lub dłuższych dystansów co 2-3 dni i obserwujemy wtedy reakcję swojego organizmu, co się dzieje. Niewątpliwie osoba z nadciśnieniem powinna zwracać uwagę na pojawiające się w czasie takiego przygotowania różne objawy, które mogą świadczyć o konieczności jednak odbycia wizyty lekarskiej i dokonania dodatkowych badań diagnostycznych. Ja bym tu wymienił takie objawy, które powinny nas niepokoić, jeśli się przygotowujemy do maratonu. To są występujące podczas wysiłku lub po nim bóle głowy, krwawienia z nosa, zaburzenia widzenia, jakieś wrażenie arytmii, kołatań serca, duszność, pobolewania w klatce piersiowej, no czy omdlenia wręcz.
Teraz pytanie od osób, które lubią wędrówki górskie. Czy w każde góry, także w góry wysokie, osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą się wybrać?
Współcześnie te obszary górskie są stosunkowo łatwo dostępne i to jest pewna pułapka, bo mamy przecież transport samochodowy, samolotowy, kolejowy. Widzimy, co się dzieje w weekendy, że duże rzesze Polaków ciągną niejako w obszary górskie i stosunkowo szybko przemieszczają się, no właśnie, z obszaru nizinnego do obszaru górskiego. Co tu dużo powiedzieć, zmniejszone jednak zawartości tlenu. Ale takim głównym czynnikiem stymulującym procesy adaptacyjne właśnie jest ta niższa zawartość tlenu w powietrzu i osoby z nadciśnieniem reagują właśnie na nieco zmniejszoną zawartość tlenu. Na pewno polskie góry, czyli no nawet Rysy gdzieś na wysokości 2,5 tysiąca metrów nie są jakoś specjalnie związane z istotnym obniżeniem stężenia tlenu. Tam powiedzmy o 15-20% tego tlenu jest mniej niż na nizinach. Natomiast krótkotrwały pobyt na takiej wysokości no niczego nie zmienia, jeśli chodzi o ciśnienie. Możemy mieć troszeczkę przyspieszony oddech, częstość serca może wzrosnąć. Też wszystko zależy od tego, w jaki sposób znajdziemy się na tej wysokości.
Czyli rozumiem, że lepiej jest wejść na piechotę niż wjechać kolejką, ponieważ ten proces adaptacji jest łagodniejszy.
Zdecydowanie tak. Jeśli my oczywiście no, na przykład na Kasprowy, to jest tam stosunkowo niewielka wysokość pod 2000 metrów. Jeśli wyjedziemy z Zakopanego, a wcześniej jechaliśmy kilka godzin samochodem, to też nie są jakieś specjalnie trudne warunki, żeby nasz organizm nie sprostał. Ale no, chociażby pojedziemy, teraz mi przychodzi do głowy Teneryfa, tam jest taka kolejka na wulkan Teide, 3700 metrów. Możemy się znaleźć no, poziomu plaży na poziomie 3700 metrów w ciągu no powiedzmy 2 godzin. To jest już znaczna wysokość i no można powiedzieć, że i takie przewyższenia nie są jakoś problematyczne. Chciałem tu podkreślić, że wiele osób się skarży, że w górach jest coś nie tak z tym ciśnieniem, że skacze, ale my widzimy to troszkę inaczej. I można powiedzieć, że główną przyczyną tych skoków, braku kontroli ciśnienia w górach i problemach z ciśnieniem jest już wcześniejszy brak kontroli ciśnienia w domu. Jeśli ja jadę w góry czy do sanatorium, a widzę, że te ciśnienia no, nie były dobrze kontrolowane w domu, że były skoki, no to w górach to zjawisko jeszcze się nasili. Ja myślę, że w polskie góry możemy śmiało jechać najlepiej właśnie wkraczając w nie na nogach i stopniowo zwiększając wysokość do poziomu 2,5 tysiąca metrów bez żadnych przeszkód. Natomiast różne wytyczne wskazują, że nawet do 4 tysięcy osoba sprawna fizycznie, z dobrą kontrolą ciśnienia może być aktywna w takich górach.
Co w takim razie z lotem samolotem, kiedy ta wysokość pokonywana jest znacznie szybciej?
Niewątpliwie nadciśnienie tętnicze jest chorobą cywilizacyjną i znaczny odsetek osób w populacji cierpi na nadciśnienie tętnicze. U nas w Polsce szacuje się, że to 11 milionów osób ma nadciśnienie i trzeba sobie jasno powiedzieć, że większość z nich no, rocznie odbywa krótsze lub dłuższe loty samolotem, a przynajmniej odbywała przed erą pandemii i przyjmuje leki przeciwnadciśnieniowe. Więc można tak w skrócie podsumować, że obecność tej choroby, tego nadciśnienia u pasażera specjalnie nie zwiększa ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, które jest w ogóle zresztą bardzo niskie, związanych bezpośrednio z lotem samolotem. Oczywiście, jeśli my mamy jakieś inne choroby jednocześnie, zwłaszcza takie, które są, no nazwijmy je teraz świeże, na przykład niedawno przebyliśmy zawał serca, niedawno mieliśmy wszczepiony rozrusznik, mamy dolegliwości bólowe w klatce piersiowej, mamy problemy z wydolnością układu krążenia, spuchnięte nogi, ktoś miał problemy płucne typu odmał płucnowa, na przykład jakaś po urazie, czy nawet anemię większego stopnia. No już nie mówię o tych ostrych chorobach infekcyjnych przebiegających z gorączką, teraz już się wszyscy tego nauczyliśmy, że taka osoba nie zostanie wpuszczona do samolotu. To powinno być wręcz przeciwwskazaniem do lotu. Natomiast samo nadciśnienie, które jest dobrze kontrolowane i nie przekracza 160 mm supertęci, pozwala na bezpieczne podróżowanie samolotem. Jeśli natomiast utrzymuje się powyżej 180, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, to wydaje mi się, że lepiej odłożyć podróż do czasu obniżenia ciśnienia za pomocą leków. Sugerowałbym kontakt z lekarzem, rzeczywistą ocenę wartości tego ciśnienia i dopiero wtedy po ustabilizowaniu ciśnienia można lecieć. Ważne jest, bo to wiele osób pyta, w dniu lotu samolotem należy zażyć wszystkie stosowane leki przeciwnadciśnieniowe. Nie należy opuszczać, bo część osób zapomni, spieszy się, uważa, że z jakiegoś powodu nie powinna zażywać. Też warto pamiętać, żeby zabrać ich odpowiednią ilość do zażywania w czasie podróży w miejscu docelowym, żeby to leczenie nie było utrudnione. Ważne jest też, aby w trakcie lotu osoba z nadciśnieniem, myślę, dwóch rzeczy unikała. Pierwsza to, aby nie spożywać alkoholu przed i podczas podróży lotniczej, bo on wpływa na wahania ciśnienia i nasila odwodnienie. Natomiast bardzo też wytyczne i też jest to element stylu życia osób z nadciśnieniem, aby unikać słonych potraw i słonych przekąsek, które są często podawane na pokładach samolotów, zwłaszcza na dłuższych trasach, bo to też wpływa ten nadmiar soli na możliwe skoki ciśnienia. Więc to jest bardzo istotne. No i też oczywiście, żeby nawadniać się w czasie lotu, bo ta zwiększona suchość powietrza powoduje odwodnienie, a to też może przyczyniać się do wahania ciśnienia.
Bardzo dziękuję. Pan doktor habilitowany Marek Klocek, lekarz kardiolog z pierwszej kliniki kardiologii, elektrokardiologii interwencyjnej oraz nadciśnienia tętniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Medicum, był gościem magazynu medycznego Radia Kraków. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu medycznego Radia Kraków. Za uwagę dziękuję Państwu, Marzena Florkowska. A jeśli Państwo mają pytania do lekarzy specjalistów, jeśli chcieliby Państwo poruszyć jakieś tematy, wysłuchać odpowiedzi, zadać pytania, na które nie zawsze jest czas albo odwaga, żeby zadać je w gabinecie lekarskim, to proszę do nas pisać redakcja@radiokraków.pl z tytułem wiadomości Wizyta domowa, magazyn medyczny Radia Kraków. Proszę pytać, w miarę naszych możliwości będziemy Państwa różne wątpliwości rozwiewać. Do usłyszenia zatem za tydzień o tej samej porze.